Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy tydzień rozpoczynamy sprawami samorządowymi. Moim i Państwa gościem jest Pan Stefan Pawłowski, wójt gminy Ciechanów. Dzień dobry, Panie Wójcie.
Dzień dobry Pani, witam wszystkich słuchaczy KRDP.
Panie Wójcie, jak Pan dojechał dzisiaj do pracy, bo no, kawałek drogi ma Pan jednak na dojazd.
No dzisiejszy dzień bez problemów, oczywiście temperatura dość niska, 21 stopni na minusie, są to pewne jakieś utrudnienia, ale to i tak pod względem komunikacyjnym lepiej niż śnieżyce i inne anomalie pogodowe, zimowe.
Nie zdecydował się pan wójt na przedłużenie dzieciom ferii.
Jest to zalecenie wojewody odnośnie możliwości skorzystania z tej formy przedłużenia ferii, a w zasadzie odwołania zajęć, ale decyzję ostateczną podejmują dyrektorzy szkół w porozumieniu z kierownikiem jednostki, w tym przypadku wójtem gminy. Takich informacji od dyrektorów nie otrzymałem, żeby taka potrzeba zachodziła i takich decyzji nie podjęliśmy.
Rozumiem, że szkoły mają własny dojazd, własny transport, a więc nie jesteście Państwo uzależnieni od czynników zewnętrznych.
Po pierwsze transport, ale też musimy uwzględnić pewne takie sytuacje osób, rodziców, którzy też muszą mieć zaopiekowane te dzieci. Szkoła, i tak szkoła podstawowa ma ten obowiązek zajęcia się opieką dzieci, nawet gdyby zajęcia były odwołane. To decyzja rodziców przede wszystkim, to im trzeba pozostawić tę decyzję, czy dziecko danego dnia ze względów na te czynniki atmosferyczne dojedzie do szkoły. Ze strony na pewno nauczycieli czy dyrektorów, z tego powodu, że dziecko będzie miało tę absencję w szkole jedno czy dwudniowo, z tego powodu, że są trudności czy jakieś przeciwwskazania, żeby dziecko przy tak dużych mrozach opuszczało dom, było narażone na ten kontakt z niską temperaturą i rodzic taką decyzję podejmie, to na pewno będzie pełne zrozumienie ze strony nauczycieli i ta autonomia rodziców w tej sprawie chyba jest najważniejsza.
Panie wójcie, budynek szkoły w Gumowie jest stosunkowo nowym budynkiem, bardzo nowoczesnym, nie mówiąc już o Chotumiu, gdzie zaledwie kilka dni temu tak naprawdę inwestycja została przekazana. Proszę nam coś więcej powiedzieć o Chotumiu, ale także skomentować stan techniczny budynku w Gumowie, chociażby ze względu na takie mrozy.
Tak jak pani redaktor powiedziała, to, że budynek w Gumowie jest w dobrym stanie technicznym i był też swego czasu remontowany, ocieplany, to nie znaczy, że ten budynek w najbliższym czasie nie będzie takim zmianom poddawany, bo też planujemy pewne modyfikacje w tym budynku, chociażby z nowe źródła ogrzewania czy fotowoltaikę. Takie urządzenia również chcieliśmy zastosować w tym budynku, ale wracając do Chotumia, rzeczywiście budynek zmodernizowany, głęboka termomodernizacja, więc ocieplenie ścian, nowa elewacja, całkowicie nowy wystrój w salach, korytarze, no praktycznie wszystko zostało tam zmienione, sufity, nowa instalacja elektryczna, nowa instalacja grzewcza, nowa instalacja wodno-kanalizacyjna, wszystko to zostało wykonane i powiem, że zostało wykonane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Duże ukłony dla wykonawców. Prywatnie absolwenta tej szkoły, a więc starał się rzeczywiście zrobić swoją szkołę na wysokim poziomie i tu naprawdę...
Takie podziękowanie.
Myślę, że forma podziękowania i wielokrotnie to w trakcie rozmów na budowie podkreślał, że to jest jego szkoła i tak do tego sentymentalnie podchodzi, że chce zrobić dobrze to pracę, żeby ta pamiątka po jego wykonanym pracy była również i wśród nauczycieli, i wśród młodzieży. I to podkreślam, a więc naprawdę duże podziękowania. Oprócz tych wszelkich prac została wykonana również zamontowane pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna, a więc w tym momencie szkoła rzeczywiście jest przygotowana pod każdym względem, pod również na takie sytuacje, anomalie pogodowe. Czy to są anomalie, to trudno powiedzieć, no bo jest to tylko zima w naszym klimacie, takie zimy mogą się zdarzyć, ale rzeczywiście jest przygotowana na takie warunki atmosferyczne, jakie obecnie są.
Panie wójcie, jaki to był koszt tak kapitalnego remontu budynku?
Ponad 6 milionów 300, tak mniej więcej, jakieś prace dodatkowe dochodziły. Kwota 3 milionów 600 była to kwota dofinansowania ze środków unijnych, a więc duża, duża pomoc środków zewnętrznych, ale naprawdę efekt końcowy jest zadowalający, nawet bardziej niż zadowalający, oprócz tych pomieszczeń, które są pomieszczeniami szkolnymi. Również została wyremontowana część biblioteki gminnej, jak również te mieszkania, które są na najwyższym piętrze. Są tam 3 lokale, które przeznaczamy dla osób potrzebujących, a więc w tym momencie rzeczywiście kompleksowy remont całego budynku.
No, czyli mieszkania socjalne, tak, jednym słowem. No, nie zapominajmy o boisku, które też zostało oddane.
Wcześniej boisko, a więc czekamy teraz, że ta szkoła już jest jak gdyby gruntownie wyremontowana i jeśli pani wspomina o boisku, to w poprzednim roku też składaliśmy wniosek o dofinansowanie dla Gumowa i w tym roku również będziemy ubiegać się o środki na boisko dla Gumowa i będziemy naprawdę zabiegać o to. Są nabory zapowiedziane w Ministerstwie Sportu i na ten cel właśnie wniosek będziemy składać, bo bardzo nam zależy na tym, żeby to boisko przy Gumowie powstało, tak jak boisko z prawdziwego zdarzenia, ze sztuczną nawierzchnią, możliwe, że z bieżnią, bo takie plany są. No, jest to duża szkoła, chcielibyśmy, żeby ta szkoła rzeczywiście była na odpowiednim poziomie tego zaplecza, na godnym poziomie.
Panie wójcie, tak szczerze proszę nam powiedzieć, chciałby pan, żeby część dzieci do Chotumia jednak uczęszczało? No, warunki, jak widzimy, wspaniałe, tak?
Myślę, że tu jest kwestia ostateczna rodziców. Tu nie chciałbym deklarować i tego nigdy nie zrobię, że administracyjnie będę chciał przymusić rodziców, żeby te dzieci, które z tego terenu szkoły Chotumia jednak są przewożone do Gumowa, powróciły. To sami rodzice podejmą taką decyzję, że uznają, że szkoła jest na odpowiednim poziomie, że jest zaplecze sportowe. Ale ja bym bardziej oczekiwał i myślę, że to nastąpi, że tych dzieci w Chotumiu przybędzie na zasadzie takiej, że po prostu dużo osób w gminie Ciechanów się osiedla. W okolicach Chotumia i w sołectwach ościennych w Chotumiu i w tych miejscowościach ościennych dużo domów się buduje. Daliśmy możliwość poprzez inwestycje budowy studni w Chotumiu zwiększenia mocy właśnie dostarczania wody poprzez łącznik pomiędzy Gumowem a Chotumiem z sieci wodociągowych. Daliśmy możliwość, że w okolicach Chotumia mogą powstawać nowe budynki, nowe domy i myślę, że samoistnie przybędzie nie tylko mieszkańców, ale za mieszkańcami również będą to rodziny młode, a więc i dzieci również w tym terenie będzie przybywało i szkoła w Chotumiu będzie miała dodatkowych nowych uczniów.
Czyli woli pan zachętę.
Myślę, że zachęta jest ważniejsza niż jakiś przymus administracyjny i naprawdę jestem daleki od tego typu działań, bo po pierwsze one nie przyniosą efektu, tylko niepotrzebnie będą wzbudzane emocje.
Panie wójcie, intensywny czas dla samorządu gminy Ciechanów. 30 stycznia oficjalnie została szkoła w Chotumiu odebrana jako inwestycja. Na 29 stycznia obradowali radni podczas sesji, no i tutaj doszło do zmiany na stanowisku skarbnika gminy. Proszę powiedzieć, czym ta zmiana była podyktowana?
Tak jak argumentowałem radnym i w tym uzasadnieniu odnośnie odwołania z brakiem zaufania, ja bym to poszerzył o tylko taki mały komentarz brak zaufania plus brak możliwości współpracy. I to była przyczyna. I tak jak pani redaktor zapytała się o odwołanie, to chciałbym zwrócić uwagę, że również została powołana nowa osoba na funkcję skarbnika. Jest to pani Justyna Piotrowska, która w Urzędzie Gminy pracuje od wielu lat. Zajmuje się, do tej pory zajmowała się tymi sprawami związanymi z działalnością GOPS-u, jak również rozliczaniem szkół, a więc to duży wycinek budżetu i te czynności wykonywała bardzo sumiennie i bardzo, bardzo dobrze. Jest to osoba o dużej kulturze osobistej, bardzo dużej możliwości porozumienia się z pracownikami i ta współpraca pani Justyny do tej pory z pracownikami była nienaganna, ta współpraca również i ze mną też nie żadnych uwag do tej współpracy nie mam. I mam takie przekonanie, że będąc skarbnikiem, pani Justyna nadal będzie przede wszystkim budowała porozumienie z pracownikami, bo tylko na tej płaszczyźnie można coś budować dobrego, spokojną pracą. I to jest istota, że to, co było, zamykamy, a idziemy o ten krok do przodu.
Ma pan zwyczaj, panie wójcie, nie komentowania przyczyn odwołania pracowników. Rozumiem, że tutaj nie zmieni pan zdania.
Pani redaktor, myślę, że już poznaliśmy się i dość kontrowersyjne dla jakiejś tam części z osób było odwołanie w 2023 roku pani sekretarz i wtedy też ograniczyłem się do tego, że nie będę komentował niezależnie od tego, czy druga strona będzie w jakikolwiek sposób tą sytuację komentowała, a muszę przyznać, że była pani sekretarz takich komentarzy publicznych również nie zamieszczała i myślę, że to taka dobra tradycja, bo współpraca wójta, czy to z sekretarzem gminy, czy z skarbnikiem gminy, musi się odbywać na zasadzie porozumienia, a nie na zasadzie przymusu. I to jest klucz sprawy.
Rozumiem, że nie da pan sobie wmówić, że odwołanie nastąpiło, aby zwolnić stanowisko dla kogoś, ponieważ no tutaj nastąpił wewnętrzny awans.
Dokładnie tak. Osoba znana, osoba, która pracuje w urzędzie, to nie jest osoba, tak jak często się mówi, że wójt przychodzi do urzędu ze swoimi pracownikami. Tu tego nie można powiedzieć, a chciałbym zwrócić uwagę, że również w miesiącu grudniu było zatrudnienie zastępcy skarbnika na zasadzie wzmocnienia tego wydziału i myślę, że obecna pani skarbnik, pani Justyna i zastępca skarbnika, pani Kinga będą miały to porozumienie, współpracy i będą działały na rzecz rozwoju gminy.
Panie wójcie, pan przyszedł ze swoim pracownikiem, obecnym zastępcą, wcześniej sekretarzem, no ale ta zmiana z kolei miała dotyczyć tutaj pozyskiwania środków unijnych, tak? I uporządkowania spraw związanych z pozyskiwaniem pieniędzy.
No oczywiście, że też nie można zawsze we wszystkich takiej sytuacji wykluczyć, bo z kimś się współpracuje bardzo dobrze i każde powołanie osoby jest, nowego pracownika jest wnikliwie sprawdzane, czy ta osoba ma kompetencje i tu za pana Krzysztofa w pełni odpowiadam, że jest to osoba kompetentna do zajmowania swojego stanowiska. Co prawda znaliśmy się, ale tu nie była jakaś zażyła znajomość, przyjaźń wieloletnia. Znałem możliwości i wiedzę Krzysztofa Głowackiego i na tej wiedzy i zasobie wiedzy i doświadczenia bazuję. Ten odcinek, za który jest odpowiedzialny pan Krzysztof Głowacki, myślę, że nawet te chude lata, które nastąpiły w samorządach, jesteśmy w stanie się obronić, że jednak środki pozyskane w ubiegłym roku, chociażby w granicach 9 milionów, to nie są niskie środki, bo udało się nam pozyskać środki tak z funduszy europejskich, tak jak również z KPO, co wielu samorządom się nie udało. Szczególnie tym samorządom gmin wiejskich, gdzie tych środków jest mniej, bo miasta mają inne nabory, inne możliwości, ale biorąc pod uwagę, że jest pewien taki zastój w możliwości pozyskiwania środków, to jednak te kwoty robią wrażenie na innych samorządowcach, bo oczywiście oczekiwanie radnych mieszkańców zawsze będzie, że powinno być więcej, ale porównywujmy się do samorządów podobnych do naszej gminy. Nie porównujmy się do miast, bo tak jak powiedziałem, tam jest więcej możliwości, ale też w przeliczeniu na mieszkańca też nie wypadamy najgorzej.
To tyle o personaliach. Teraz chciałabym zapytać pana o odpady. Jakie stawki przyjęto dla mieszkańców na ten rok, panie wójcie? No i co z tekstyliami? Bo tutaj pana koledzy w studio naszym radiowym mówią, że podpisali aneksy z firmami, które odbierają odpady, no aby te tekstylia jednak z poszczególnych miejscowości były odbierane, bo ten system do przoków nie sprawdza się.
Będziemy tę sprawę jeszcze analizować. Te tekstylia, no prawdopodobnie jeszcze pewne korekty i aneksy pójdą. Też mamy pewne uwagi, chociażby odnośnie funkcjonowania odbioru śmieci w tym okresie zimowym, gdzie w pewnym stopniu jest utrudniony może dojazd do wszystkich posesji, ale to nie... Musimy to po prostu z spółkiem pewne rzeczy wyjaśnić, omówić. Mamy zagwarantowany odbiór tekstyliów. Jeśli PSZOK wypracuje takie metody, żeby te tekstylia były odbierane z miejsca zamieszkania przy okazji odbioru innych śmieci, byłoby to najlepszym rozwiązaniem. Myślę, że takie spotkania, takie rozmowy muszą mieć miejsce.
Dobrze, to jak wyglądają stawki za odpady?
Odnośnie stawek, rzeczywiście te stawki wzrosły. Te stawki były z 2021 roku, a więc przez kilka lat nie były podnoszone. Obecnie stawka za wywóz śmieci, te przesegregowane, to jest kwota 28 zł od osoby, z 56 z te, które są niesegregowane, a 24 zł dla osób tych, które zdecydują się dodatkowo na kompostownik, a więc w tym momencie te śmieci, powiedzmy bio, będą zagospodarowane wewnątrz, każdy indywidualnie zagospodaruje. To właśnie te śmieci bio w dużej części generowały koszty dla gminy i dlatego zdecydowaliśmy się na większą różnicę pomiędzy segregowanymi, a właśnie dla tych osób, które decydują się na kompostownik, bo 28 i 24 zł, jest to dość znaczna różnica. Różne gminy mają różne stawki, nawet i dla tych osób, które mają kompostownik, bo niektóre gminy decydują się tylko dla gospodarstwa domowego obniżenia stawki, jak gdyby tylko jedna stawka dla całego gospodarstwa domowego. My zdecydowaliśmy się, żeby była dla każdej osoby, która wchodzi w gospodarstwo domowe. I licząc to, mnożąc przez ilość mieszkańców, ilość osób w gospodarstwie domowym przez miesiące, wychodzi jakaś kwota, która daje pewne oszczędności dla mieszkańców i ułatwia podjęcie tej decyzji. Jeśli porównamy te kwoty 28 zł do gmin ościennych, to chociażby w ubiegłym tygodniu bodajże też była podniesiona kwota w Opinogórze do kwoty 30 zł. A za śmieci z kompostownikiem bodajże 24 zł, a więc taka sama jak u nas. jeśli mówimy w Ojrzeniu 29, jeśli w Glenniecku 33, to naprawdę nie wypadamy tak najgorzej. Ja wierzę, jestem przekonany i będę robił wszystko, żeby ta stawka była utrzymana minimum przez 2 lata w okresie obowiązywania obecnej umowy, którą podpisaliśmy na rok 2026-27. Jeśli ta tendencja obniżenia ilości z tych śmieci biodegradowalnych zmniejszy się na terenie gminy, to myślę, że jesteśmy w stanie te stawki utrzymać.
Panie wójcie, ponowna zachęta, jak słyszę, czyli dla kompostowników tutaj na plus. Pan nawet pyta mieszkańców, prawda, własnej gminy, co myślą o takim rozwiązaniu. Jest duże zainteresowanie?
Dużo osób zgłasza nowe deklaracje odnośnie właśnie śmieci i to deklaracje składa właśnie, że będzie te śmieci bio zagospodarował własnym, a więc ten kompostownik będzie tworzył na swojej działce i zagospodaruje te śmieci w własnym zakresie i myślę, że to jest taki pierwszy sygnał, że ta uchwała Rady Gminy przynosi skutki, bo tak jak powiedziałem, my jako gmina jesteśmy obciążeni ilością globalną. Jeśli w ostatnich latach ilość śmieci ogólnie wzrosła dość znacznie, to właśnie ta stawka jest ustalana i później dopiero dzielona na ilość mieszkańców. I jeśli ograniczymy ilość śmieci, wtedy jest szansa, że też te stawki będą utrzymane.
Dobrze, panie wójcie, to jeszcze chciałabym zapytać o bezdomne psy na terenie gminy. Czy dużo państwo macie zgłoszeń o pieskach wałęsających się po terenie gminy?
Wszystkie te zgłoszenia, które są sygnalizowane do gminy, są takie zgłoszenia. My reagujemy, mamy podpisaną umowę z Zakładem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie, która to spółka prowadzi schronisko w Pawłowie i w tym momencie to ta instytucja jest zobowiązana do wyłapania tych bezdomnych, wałęsających się psów i dostarczenia ich do schroniska. Taką umowę mamy od lat, również na rok 2026 i schronisko w Pawłowie ma ten obowiązek zaopiekowania się naszymi psami. Bardzo byśmy chcieli i do tego w sumie i schronisko jest zobowiązane, żeby te psy w miarę możliwości trafiały do adopcji, żeby znalazły odpowiedni dom, nowy dom, bo często są to psy. Nie zapominajmy o jednej rzeczy, że te psy trafiają od ludzi, bo my tak mówimy, że to są psy bezdomne. No one kiedyś nie były bezdomne.
Często
one
po prostu,
no właśnie, często są wyrzucone, tak jak pani redaktor powiedziała, z kanapy i niech gmina teraz się martwi i niech gmina ponosi koszty. Jeśli mówimy o bezdomności, to ludzie zgotowali los tym psom i ludzie są za to odpowiedzialni.
Panie wójcie, a sprawdzacie warunki w Pawłowie? Bo wie pan, ostatnio sporo mówi się o Pawłowie w takim negatywnym znaczeniu. Jak samorządy podchodzą do tych informacji?
My niezależnie od tych doniesień obecnych, tych medialnych, takie kontrole i z urzędu, ale również i radni, takie kontrole podejmujemy. I taka kontrola miała miejsce ze strony radnych w październiku. Mieliśmy taką sesję wyjazdową, gdzie kontrolowaliśmy i drogi, ale również i schronisko w Pawłowie i cała komisja udała się rewizyjna do Pawłowa i kontrolowaliśmy stan całego schroniska, nie tylko w jaki sposób, oczywiście informacje dotyczyły naszych psów, ile tych psów się znajduje, w jakich są warunkach, ale i też jakie są warunki te weterynaryjne I takie kontrole prowadzimy. Również z urzędu, niezależnie od działalności rady, też takie kontrole są, zapytania i pisma. A więc jest nadzór, ale pamiętajmy o tym, że samorząd ma podpisaną umowę, a jest to spółka niezależna od samorządu. My w ramach umowy możemy takie kontrole przeprowadzić, ale nie możemy wejść na teren spółki w każdym momencie. Takie uprawnienia ma lekarz weterynarii, inne instytucje, że niezapowiedziane takie kontrole może przeprowadzić i myślę, że te instytucje takie kontrole przeprowadzają. W momencie, kiedy my rzeczywiście byliśmy, a tak mówię, to był okres przedzimowy, ja osobiście, no zawsze można powiedzieć, że coś są jakieś małe niedociągnięcia, ale naprawdę, tak jak mówię, no też schronisko mogło być przygotowane. Te warunki były moim zdaniem odpowiednie, ale zima pewne jak gdyby weryfikuje pewne sytuacje i nie będę się wypowiadał teraz w tym momencie na temat, czy na ten okres zimy te psy są w odpowiedni sposób zaopiekowane. Tak jak powiedziałem, to są instytucje kontrolne. Z naszej strony te rzeczy wykonaliśmy. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie też będziemy chcieli niezależnie od tych szumu medialnego spotkać się w schronisku i porozmawiać na ten temat.
Panie wójcie, to jeszcze o inwestycjach chciałabym na ten rok porozmawiać, bo myślę, że mieszkańcy są żywo zainteresowani tym tematem. Jakie najważniejsze? Z czym ruszacie na początek?
Pewne inwestycje, które się rozpoczęły i które muszą mieć ten swój bieg w pierwszych miesiącach, w pierwszej półroczu, a więc chociażby inwestycje drogowe Nurzewo-Bielin i Niestum-Prążewo, które decyzje na budowę dostaliśmy w późną jesienią i te prace zostały rozpoczęte. Obie te drogi są z dofinansowaniem z Polskiego Ładu i te drogi na pewno w pierwszej kolejności będziemy chcieli, znaczy będą wykonywane z ustaniem mrozów, śniegów i firmy wrócą na plac budowy. Wykonaliśmy również rozpoczęliśmy dość dużą inwestycję kanalizacji w Gąskach za 8,5 miliona. Przypomnę, ta inwestycja jest zaangażowanie w tych pracach ponad 50%. Wystąpiliśmy o pierwszą transzę płatności z Polskiego Ładu i to nie, za chwilę powinno nastąpić. No i wiosną firma będzie kontynuowała te prace, tak żeby do czerwca zgodnie z harmonogramem te prace zakończyć. Na pewno będą nowe przetargi związane z wodociągami, bo tak jak powiedziałem, tych mieszkańców nam przybywa i dobrze, że przybywa, bo mamy też te potrzeby, chociażby przy tych w szkole w Chotumiu, żeby jak najwięcej tam przybywało. I takie inwestycje będą miały miejsce. Również inwestycje drogowe, też harmonogram w najbliższych miesiącach będzie ogłaszany. Mamy rozpoczęto, w zasadzie zakończony pierwszy etap, bo tak ja bym to określał, zgodnie z tą decyzją starostwa, którą dostaliśmy na tą dokumentację, która była wcześniej stworzona na ulicy Chruszczewską w Chruszczewo-Kargoszyn. Jedna część tej drogi jest bez nawierzchni bitumicznej i to chcieliśmy zakończyć. Jest inwestycja związana z chodnikiem w Niestumiu na ulicy Polnej. Przetarg będziemy chcieli w najbliższym czasie ogłaszać, bo jest ta potrzeba i wcześniej to było zgłaszane, żeby ten chodnik powstał po to, żeby móc również zaprojektować przejście dla pieszych w tym miejscu, a jest ten wymóg, żeby po obu stronach jezdni był chodnik, to wtedy można połączyć to przejściem dla pieszych. Dopinamy i udało nam się pod koniec, już w połowie stycznia podpisać umowę, porozumienie z zarządem wojewódzkim dróg odnośnie nowego porozumienia odnośnie chodnika przy drodze 615 w Chruszczewie, przy ulicy Muławskiej.
No to oczekiwana inwestycja.
Oczekiwane i na szczęście projektant jest gotowy, projekt ma prawie ukończony i myślę, że to w przeciągu miesiąca, dwóch już po tych, mieliśmy duże perturbacje związane z podpisaniem tego porozumienia, ale udało nam się uzyskać pełne porozumienie z zarządem wojewódzkim i takie porozumienie jest. To tylko daje tą możliwość, że projekt możemy wydać pełnomocnictwo projektantowi do pewnych wystąpienia o pewne zgody do różnych instytucji i dzięki temu porozumieniu już rzeczywiście projektant te zgody ma, będzie mógł finalizować całe to przedsięwzięcie. Mamy to przyrzeczenie wstępne od władz samorządu wojewódzkiego, że ta droga będzie priorytetowo, ten chodnik będzie priorytetowy traktowany, a więc to też jest inwestycja. To prawda nie jest to inwestycja tylko po stronie projektów gminy, wykonawstwo już jest samorządu wojewódzkiego, ale myślę, że ta inwestycja też jest oczekiwana przez mieszkańców i bardzo mi zależy na tym, żeby to inwestycję zakończyć, bo jest to wspólna też inwestycja miasta z gminą i z samorządem wojewódzkim.
Zapewniam pana wójta, że najwięcej zapytań do redakcji jest w sprawie tego chodnika w Chruszczewie. Także tutaj dobra wiadomość, mieszkańcy Chruszczewa, będzie w końcu chodnik. Panie wójcie, dosłownie w ekspresowym tempie, gdyby pan zechciał jeszcze powiedzieć o nowych połączeniach autobusowych, bo to jest też ważne zagadnienie dla mieszkańców.
Dobrze, pani redaktor, jeszcze tylko powiem, że tak? Są planowane inwestycje związane ze świetlicami i tak jak remontowaliśmy w poprzednim roku, w tym roku również te inwestycje będą miały miejsce. A jeśli mówimy o tych połączeniach, oczywiście otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie blisko 700 tysięcy. Warunek jest, że te połączenia mają jak gdyby być nowymi liniami. Dlatego są pewne różnice pomiędzy dotychczasowymi. Mamy umowę z ZKM-em. My z tej umowy będziemy stopniowo wychodzić, ale możliwe, że część tych połączeń zostanie zmodyfikowanych, które mamy z ZKM-em, bądź ewentualnie niektóre mogą pozostać. Założenie jest takie, żeby łącznie z zaopiekowaniem, powiedzmy, mieszkańców odnośnie transportu nie było gorsze, a było wręcz lepsze niż obecnie. I tam, gdzie będą sygnały, i takie sygnały mamy, że transport ZKM-u jest odpowiedni i mieszkańcy chcą, żeby ten transport utrzymać, będziemy to analizować, w jakim stopniu nowe połączenia te dotychczasowe przejmują, czy one spełniają oczekiwania mieszkańców, czy też troszeczkę się wkradło pewne niedomówienie. Przewoźnik musiał wystąpić o pewne zgody na zatrzymywanie się na przystankach na terenie miasta. Takie zgody uzyskał, ale nie mogliśmy takich informacji przekazywać przed faktem, kiedy to nastąpiło. A więc te rozkłady jazdy są modyfikowane, one będą przez jeszcze jakiś czas modyfikowane. Takie informacje będą ukazywały się na stronie Urzędu Gminy, jak również na stronie facebookowej. Tak jak powiedziałem, nie wygaszamy z dniem dzisiejszym ani jutrzejszym tego transportu, który dotychczasowo był, funkcjonował. Będziemy to zmodyfikować w ramach tych obaw, sygnałów mieszkańców, tak żeby ten transport był lepiej niż obecnie funkcjonował i to jest przede wszystkim najważniejsza informacja.
Rozumiem, że dotacja od wojewody mazowieckiego na ten cel została między innymi przeznaczona?
Tak. W kwocie 700 tysięcy właśnie na stworzenie nowych linii, nowych połączeń. Nie możemy przeznaczyć tych pieniędzy na ten transport istniejący. I dlatego są te nowe trasy, one muszą powstać, muszą być z alternatywą dla tych pozostałych. I tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, to nie jest na zasadzie takiej, że zrywamy całkowitą współpracę z ZKM-em. Musimy tak zmodyfikować połączyć te dwie umowy, żeby po pierwsze było to taniej dla gminy, a po drugie ten zakres świadczenia usług nie był gorszy niż obecnie.
I to jest dobra wiadomość dla mieszkańców, bo połączeń nigdy nie za dużo. Pamiętamy, ile kiedyś autobusów jeździło i były pełne. Panie wójcie, bardzo dziękuję za pierwsze w tym roku spotkanie i omówienie bieżących spraw samorządu gminy wiejskiej Ciechanów. Pan Stefan Pawłowski, wójt gminy, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję, panie
dziękuję
wójcie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.